Radia Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dzielica. Bardzo serdecznie i gorąco z Torunia pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają naszej stacji. Przed chwilą minęła północ. Rozpoczęliśmy zatem nowy dzień, poniedziałek, 10 czerwca w roku pańskim 2002. Jest to 161 dzień tego roku. Tak jak zawsze rozpocznijmy ten dzień znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj swoje imieniny mają Bogumił i Małgorzata. Solenizantom składamy najlepsze życzenia. Błogosławiony Bogumił Piotr to biskup. Urodzony około 1135 roku we wsi Koźmin koło Koła. Był biskupem poznańskim, a następnie arcybiskupem gnieźnieńskim. Zrezygnował z tej godności i zamieszkał w pustelni w roku 1198. Zmarł prawdopodobnie w roku 1204. Jest patronem archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji włocławskiej. Zatem jutro w tych diecezjach jest święto. W studiu Radia Maryja w dalszym ciągu obecny pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bojarski i rozmawiamy na temat Polska wobec globalizacji i integracji europejskiej. Bardzo proszę panie profesorze.
Szczęść Boże jeszcze raz wszystkim państwu rozważania nasze kontynuujemy w nurcie Polska a globalizm, Polska a Unia Europejska. Wypada, dopowiadając, uzupełniając to, co powiedziałem wcześniej, zgodzić się z bardzo wyraźną wypowiedzią pana byłego senatora Adama Glapińskiego na temat kierunku, do którego zmierza Unia Europejska. Nie ulega wątpliwości, że to, co dzieje się z Unią Europejską, mówi pan senator, z Unią, jest w sposób oczywisty realizacją planu utworzenia europejskiego państwa. Jest to temat tabu, ale jest oczywiste. Państwo posiadające jedną walutę, jeden rząd, jeden parlament, jedno wspólne ustawodawstwo i jedną wspólną siłę militarną. Zatem wszystkie atrybuty państwa i suwerenności, jakie historycznie ukształtowały się w Europie. Nieusuwalna i nieposiadająca demokratycznego mandatu biurokracja owładnięta jakąś szaloną ideą scentralizowanego europejskiego państwa, ciągnie wszystko w określonym kierunku. No, to, że ona ciągnie w określonym kierunku, to wynika niejako już z samej istoty biurokracji. Biurokracja europejska, podobnie jak każda biurokracja, służy przede wszystkim własnemu rozwojowi, stałemu wzrostowi ilościowemu struktur biurokratycznych, poszerzaniu swoich uprawnień i władzy oraz oczywiście bogactwu w reprezentacji. Do tego dołącza się zwykle arogancja i korupcja, jak w każdej administracji. Z tych atrybutów wymienionych przez pana senatora Glapińskiego do tej pory brakuje jedynie wspólnej siły militarnej. I oto, jak wiemy, Unia Europejska od dawna zabiega, chciałaby utworzyć owe to siły porządkowe, czy też się to nazywa siłami szybkiego reagowania. No i uzasadnieniem niby utworzenia takiej siły miałoby być to, że może trzeba będzie interweniować w wypadku jakichś zamieszek etnicznych. No i gdzie się dopatrzono możliwości takich zamieszek, żeby urządzić pewien taki poligon czy manewry w tym zakresie, ale dopatrzono się możliwości takich zamieszek etnicznych. Okazuje się, że w Polsce, w obszarze najbardziej etnicznym, jednolitym, no i oto byliśmy świadkami właśnie w Wielkopolsce w marcu tego roku takich manewrów. Może przypadek zdarzył, że były to głównie oddziały Bundeswehry z jednej strony, a z drugiej strony owe to rzekomo zamieszki mieli powodować tak faktycznie nasi bezrobotni najęci do tej sprawy. No proszę państwa, to nie są tylko manewry. To trzeba odebrać jako wyraźną groźbę. Wyraźną groźbę dla nas i wyraźną też konfrontację, bo przecież prawdziwe zamieszki etniczne w tym samym czasie działy się w Palestynie. Przecież tam też stacjonują siły porządkowe ONZ-u na wzgórzach Golan i tam, gdzie były prawdziwe zamieszki etniczne, tam żadnej interwencji nie było. Więc widać, że może owe to siły to do innych celów niż do owych to zamieszek etnicznych. Druga sprawa, a więc mówienie, że chodzi o struktury Unii Europejskiej, że Unię, to jest też jakaś namiastka, jakaś ideologia niedopowiedziana do końca, bo w istocie rzeczy chodzi o budowę jednolitego, centralnego i niestety coraz to bardziej totalitarnego państwa europejskiego i jednocześnie likwidację państw narodowych. Bowiem struktury brukselskie, struktury Unii Europejskiej odnoszą się bezpośrednio do tak zwanych regionów, makroregionów, w Polsce do nowych województw, które zostały po to stworzone, żeby były odpowiednikami landów niemieckich i podobnych obszarów w Unii Europejskiej i na przykład wszystkie dotacje, fundusze wspomagające rozwój realizowane przez organy administracyjne Unii Europejskiej nie są kierowane do władz państwowych, a bezpośrednio do owych to regionów, landów w Polsce, do władz wojewódzkich. A co za tym idzie, ta tendencja do eliminowania państwa narodowego jest tutaj wyraźna. Druga rzecz, którą chciałem dopowiedzieć, to jest sprawa owego to wielkiego dorobku prawnego Unii, o którym się tak często słyszę, a który, trzeba powiedzieć wyraźnie, nie ma wiele wspólnego z europejską tradycją prawniczą, europejską tradycją stanowienia prawa, tradycją, przypomnę, bardzo starą, której fundamentem jest prawo rzymskie. ustawodawstwo europejskie, jeżeli mogłoby być do czegoś porównane, to może raczej do ustawodawstwa w ramach cywilizacji żydowskiej, tak jak tą cywilizację określa Koneczny w swoich studiach na temat cywilizacji. Chcę zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt wyraźnego nieporozumienia czy zakłamania. Mianowicie Unia Europejska powołuje się, reklamując swoje struktury zarządzania, na zasadę pomocniczości. Jest to jedna z podstawowych zasad także katolickiej nauki społecznej i właśnie do tej katolickiej nauki społecznej rzekomo nawiązuje organizacja Unii Europejskiej, mówiąc o tym, że właśnie w Unii Europejskiej ta zasada pomocniczości jest stosowana. Przy czym podawana tam definicja, z jaką się spotkałem, brzmi następująco. Mianowicie według Unii władze wyższego szczebla nie zajmują się tym, co należy do kompetencji władz niższego szczebla. Otóż tak sformułowana zasada jest niczym innym jak zasadą po prostu podziału kompetencji, elementarną zasadą każdej organizacji, mianowicie, że poszczególne komórki organizacyjne mają jakieś określone zadania i jedne komórki nie zajmują się tym, czym się zajmują inne komórki. Otóż zasada podziału kompetencji ma naprawdę bardzo niewiele albo zgoła nic z katolicką zasadą pomocniczości. Przypomnę, że zasada pomocniczości po pierwsze określa usytuowanie kompetencji w stosunku do potrzeb. Otóż zasada pomocniczości wymaga, żeby komórki, instytucje administracyjne powołane do załatwiania pewnych potrzeb społecznych były jak najniżej ulokowane tych potrzeb, które mają być rozwiązywane. Otóż jeżeli potrzeby są lokalne, to maksymalne kompetencje w zaspokajaniu potrzeb lokalnych powinny mieć władze lokalne. Władze wyższego szczebla powinny jedynie w takim zakresie posiadać kompetencje, w jakim nie można tych spraw lokalnych rozwiązać tylko lokalnie, a więc uzupełniać kompetencje władz niższego szczebla. Ponadto tam, gdzie z jakichś powodów władze niższego szczebla w ramach własnych kompetencji z braku środków czy z innych powodów nie mogą sprostać swoim zadaniom w ramach swoich kompetencji, to władze wyższego szczebla mają obowiązek uczestniczyć, wspomagać, tworzyć warunki dla właściwego działania władz niższego szczebla. I właśnie ta pomocniczość wyższych organów administracji w stosunku do niższych przeniesiona jest na tą zasadę. Zasada pomocniczości wyższych organów w stosunku do niższych. Widać, że tutaj rozbieżność pomiędzy normalną zasadą podziału kompetencji w Unii Europejskiej, a katolicką zasadą pomocniczości jest rzeczywiście dużą, istotną, zasadniczą zmianą. Można by powiedzieć, że może ta rozbieżność wynika tylko z tłumaczeń językowych pomiędzy różnymi specjalistami, ale z tego, co mogłem poznać, muszę stwierdzić, że w istocie rzeczy Unia Europejska nie stosuje, z tego co się orientuje, zasady pomocniczości generalnie w naszym rozumieniu katolickim, a stosuje po prostu lepszą lub gorszą zasadę podziału kompetencji jak każda inna organizacja. No, musiałem to wyjaśnić, ponieważ wydaje mi się, że to jest tutaj dosyć duża reklamowa taka rozbieżność, o której się często mówi. Chcę powiedzieć, że wiele tych rozbieżności udało mi się jakoś tak uchwycić w różnych sferach tego szerokiego tematu. Nie o wszystkim mogłem dzisiaj powiedzieć, dlatego jeszcze raz chciałem się odwołać i Państwa zachęcić do lektury książki, która właśnie od wczoraj została już wprowadzona w Polsce do sprzedaży, którą ostatnio zakończyłem książki pod tytułem Dokąd Polsko? W podtytule Polska wobec globalizacji, integracji europejskiej. Bardzo często my między sobą, na ulicy, w tramwaju, w autobusie, wśród przyjaciół, słyszymy, jak Polacy dyskutują o tych problemach, bo są to najważniejsze dla naszego kraju problemy. Są to również najważniejsze problemy dla Kościoła katolickiego w Polsce i w tej części Europy. Dyskutują i wypowiadają się na ten temat również nasi kochani duszpasterze. No z przykrością się stwierdza, że bardzo często w tych wypowiedziach, w tych dyskusjach brakuje rzeczowych argumentów. Zbyt często myli się ideologię z argumentami. A więc chciałbym zachęcić Państwa do tego, żeby oddzielać, odsączać ideologię od argumentów. Informacje nieścisłe, niepełne, niewiarygodne od informacji bardziej wiarygodnych. No i żeby to Państwu ułatwić, starałem się przygotować tą książkę. Wydaje mi się, że jest to materiał właśnie do takich dyskusji wśród sąsiadów, do dyskusji z przyjaciółmi, do dyskusji przed wyborami, bo przecież ci wszyscy, którzy kandydują, proszę Państwa, na jakiekolwiek bądź stanowiska społeczne, państwowe, którzy kandydują w wyborach samorządowych, ci przede wszystkim powinni starać się pogłębiać sposób myślenia i rozumienia współczesnej rzeczywistości. I taka książeczka jest to dla nich narzędzie. Przypominam i serdecznie zapraszam. Kto może, niech jutro się włączy w kontynuowanie dzisiejszej dyskusji w spotkaniu z autorem. Jutro, poniedziałek, Warszawa, godzina 18:00. Róg Pięknej i Mokotowskiej, klub Pietrzaka. Róg Mokotowskiej i Pięknej, poniedziałek, godzina 18:00. Kto nie może, niech się zwraca po książeczkę, jeżeli jest zainteresowany, do wydawnictwa Ad Astra pana Jacka Krzyska. Podaję jeszcze raz adres wydawnictwa. Kod pocztowy 00963, Warszawa 81. Skrytka pocztowa 86. Telefon kierunkowy do Warszawy 22, numer warszawski 625 10 28. Ci z Państwa, którzy posiadają, wielu z Państwa nabyło bardzo znakomite książki tego wydawnictwa. W cieniu prymasa tysiąclecia profesora Kukołowicza, Bitwa o prawdę pana Jackowskiego, ojca Pirożyńskiego, Kształcenie charakteru, czy wreszcie dwa wydania mojej książki Więcej Polski, to w tych książkach mają adres wydawnictwa, także nie muszą zapisywać tych danych, jeśli się pomylą w tym, co przedyktowałem, to w tych książkach można znaleźć wydawnictwo, zwrócić się i korzystajmy z książki, bo to dobry prezent i dobre narzędzie do dyskusji o Polsce i o naszym przyszłym losie. Dziękuję za uwagę. Słucham Państwa pytań dalszych.
Zatem zachęcamy Państwa do telefonowania do Radia Maryja i rozmowy z panem profesorem. 655-23-55 to telefon dla mieszkańców Polski Północnej. 655-23-56 dla mieszkańców Polski Południowej i dla słuchających nas poza granicami ojczyzny. 655-23-33, 655-23-66. Odbieram już telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Józef z województwa lubelskiego. Panie profesorze, ja mam takie pytanie.
Proszę.
Od dzisiaj, zgadzam się z tym, co pan mówi. Jak od dzisiaj mam ja i podobni myślący zachowywać się, żeby już zacząć się przeciwstawiać temu, co się dzieje i z tą integracją z Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję za to pytanie. Proszę pana, mnie się wydaje, że tak. Generalna odpowiedź, organizujmy się, budujmy swoją świadomość i budujmy jakieś formy samoorganizacji. Żadna Unia nie da nam darmo pieniędzy, jeżeli nawet by chciała dać, to będzie sprawdzała, czy potrafimy to wykorzystać. Żeby to wykorzystać, to trzeba mieć jednak konkretne propozycje, konkretne sposoby działania. Tych sposobów działania na małą skalę my za dużo nie mamy. Zatraciliśmy tą zdolność, którą mieli nasi jeszcze przodkowie poprzez organizację. Organizację takich drobnych spraw, jak kasy oszczędnościowe i kredytowe, powszechne kasy oszczędnościowe i kredytowe gromadzące drobne nasze oszczędności i pomagające naszym drobnym wytwórcom, naszym drobnym rzemieślnikom, naszemu średniemu i drobnemu producentowi lub też usługodawcy. Również nasi rolnicy często potrzebują takiej działalności kredytowej, samopomocowej między sobą. Otóż KOS-y, te kasy oszczędnościowo-kredytowe, spółdzielcze, to jest jedna z konkretnych form. Inna konkretna forma taka także organizacji społecznej to są różne formy spółdzielczości produkcyjnej, rolnej, nie takiej, jakie w okresie komunistycznym były, ale była i została niestety zniszczona wszelkiego rodzaju spółdzielczość w zakresie pszczelarskim, to jeszcze trochę trwa, ale w zakresie owocowym, warzywnym, w zakresie przetwórstwa, takiego lokalnego przetwórstwa, które można w stosunkowo niewielkim zakresie realizować. Za mało, wydaje się, jest w Polsce takiej współpracy pomiędzy parafiami i komitetami parafialnymi na wsi, a w mieście, w zakresie zarówno wymiany młodzieży, jak i wymiany wzajemnych usług. To na tyle, jeżeli chodzi o działalność taką w sensie rzeczowym. Ja dosyć dużą wagę przykładam także do takiej działalności intelektualnej, bo proszę Państwa, jak widzę również w środowisku nawet badaczy naukowym, jak mało jest ludzi, którzy wiedzą o tym, prawda, na czym polega współczesna forma wyzysku neokolonialnego, na ile sposobów można nas w Polsce, że tak powiem, wycisnąć jak cytrynę i jakimi sposobami się to dzieje. Ja o tym tutaj trochę mówiłem w tej książce, trochę pisałem o tym. Trzeba to jednak dobrze wiedzieć, żeby się bardziej skutecznie przed tym bronić, ale także i żeby Polskę bronić. Polska, żeby mogła rzeczywiście odbić się od dna kryzysu, żeby mogła powstrzymać tą destrukcję gospodarczą, żeby mogła uruchomić nieczynne zakłady pracy, musi dokonać szeregu konkretnych kroków w sensie odbudowy instytucji gospodarczych. I tutaj w zakresie tej odbudowy instytucji gospodarczych znowu jest potrzebna pewna świadomość. Również nasi przyjaciele, posłowie w Sejmie na przykład walczą o utrzymanie pewnych sektorów strategicznych jeszcze w rękach państwa. Próbujemy bronić energetyki polskiej jako strategicznego sektora. Ale energetyka polska jako państwowa energetyka, jako sektor państwowy, no pełnoprawny, bo przecież we Francji istnieje tylko energetyka francuska, bo przecież jeżeli sprywatyzowaliśmy na przykład elektrociepłownie warszawskie, to komu żeśmy je oddali? Oddaliśmy je państwowej energetyce szwedzkiej, proszę Państwa. No w wielu krajach w dalszym ciągu europejskich jest energetyka państwowa. Ale żeby energetyka państwowa, żeby jakikolwiek inny sektor państwowy mógł racjonalnie działać, to w organach państwa musi być odpowiedni zespół strategiczny do zarządzania, do kierowania strategicznego, do prowadzenia strategicznej gospodarki tego sektoru. Wiele takich komórek strategicznego zarządzania gospodarką w Polsce było w okresie minionym i zostało w ostatnich nastu latach, w ostatnich kilku latach zniszczona. Była w ubiegłym roku chyba Instytut Instytut Studiów Rozwojowych czy Strategicznych Polski został zlikwidowany, był taki instytut. Więc o to wszystko trzeba walczyć, ale potrzebna jest też taka świadomość, że właśnie to jest potrzebne. Uważam, że również mała jest świadomość tego, że trzeba budować wspólnotę gospodarczą, wspólnotę kulturalną Polski z Czechami, ze Słowakami. A kto buduje wspólnotę? No nie tylko rządy budują wspólnotę. To polskie środowiska naukowe ze środowiskami naukowymi czeskimi, słowackimi czy litewskimi. To polscy działacze kulturalni z działaczami kulturalnymi na Litwie, na Słowacji, w Bułgarii. To wreszcie nasi kochani duszpasterze w Polsce. Z duszpasterzami może w Czechosłowacji, w Serbii czy w Chorwacji, prawda? To wreszcie nasi sportowcy i tak dalej. Każdy z nas. Jeżeli mówimy o tym, że najbardziej długotrwałą Unią w Europie była Unia Polsko-Litewska, to przypomnijmy, że w efekcie była to Unia Wielkich Rodów. To rodziny polskie, wielkie rody polskie przyjęły do herbarza, do rodziny. Przepraszam. Przyjęły rodziny litewskie, ruskie. A więc tutaj w zakresie budowy wspólnoty państw chrześcijańskich, dawnych chrześcijańskich państw, wielkiej wspólnoty słowiańskiej, wspólnoty kulturalnej, wspólnoty gospodarczej, właściwie każde środowisko też ma coś do zrobienia. Tyle może w odpowiedzi, co robić. Na pewno jest to odpowiedź niewyczerpująca i trzeba i to pytanie, i te odpowiedzi kontynuować, żeby każdy znalazł dla siebie praktyczną formę budowania lepszej rzeczywistości, lepszej przyszłości w Polsce dla naszych dzieci. Dziękuję uprzejmie.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca i pana profesora. Panie profesorze, ja chciałbym nawiązać do dwóch, trzech krótko po prostu tematów i poruszyć je z mojego punktu widzenia i z moich tutaj doświadczeń,
tak,
i obserwacji. A więc pierwsza rzecz to handel polski. Jak wiemy, jest on opanowywany przez te bardzo wielkie
supermarkety, prawda?
Wielkopowierzchniowe, i jest niszczony ten mały handel rodzinny. Z takiego sklepu żyje 7-8 osób w danej rodzinie, a wielokrotnie jest to podstawy do egzystencji nie tylko taki sklep jednej rodziny, tylko dwóch, a nawet trzech.
Ponadto ten sklep zaopatruje się lokalnie, prawda, u krajowych producentów, a supermarket zaopatruje się w znacznej mierze za granicę i niszczy pośrednio krajowych producentów, nawet jeśli od nich kupuje, bo kupuje poniżej kosztów produkcji.
Tak, wystarczy zresztą na potwierdzenie tego zaobserwować, jeśli jest się w Niemczech, jakie ciężarówki z jakimi napisami, jakich firm jadą właśnie w kierunku Polski do Polski. Tak. I to jest wiadomo, do tego jeszcze dochodzi naturalnie bardzo dużo firm polskich, które zostały przejęte, produkują, nawet nie produkują, tylko sprzedają pod tą firmą, która jest w Polsce, produkty importowane z Niemiec, gdzie, bo to jest blisko, żywność na taką odległość opłaca się transportować i to jest możliwe przy tych olbrzymich samochodach, chłodniach. Tutaj chciałbym konkretnie poprzeć to przykładem, a więc jest taka sieć w Polsce, która nazywa się Metro AG. I mam tutaj przed sobą wywiad z jedną panią, która jest dyrektorem przedstawicielstwa w Polsce. Jest to Polka, ale o tym, że jest Polką, nic nie mówi, tylko mówi, że niestety pochłaniają tak życie zawodowe, że nie mogła założyć rodziny. No tak, ale to...
Jeszcze służy obcym interesom.
No więc właśnie, jak służy obcym interesom, mówi właśnie w tym wywiadzie. A więc ja chciałem tutaj tylko przytoczyć niektóre dane. Więc Metro składa się z tych, Metro AG składa się z tych sieci, które, ponieważ Metro nie jest tak widoczne w Polsce. To są sklepy Real, Praktiker, Mediamarkt i Makro Cash. Polsce działa to metro w 34 miastach oraz obroty tego w Polsce metro AG w ubiegłym roku to było 10 miliardów złotych. 10 miliardów złotych.
I podatków pewno nie zapłacili wcale albo mało co.
Tak jest, bo jak pan profesor wie, tylko dwa koncerny zapłaciły minimalny podatek.
Tak.
Dwa koncerny te wielkopowierzchniowych sklepów zapłaciły minimalny podatek, reszta nie zapłaciły, to mówiąc, że muszą odliczyć ten podatek, ponieważ inwestują, czyli po prostu dalej niszczą mały handel. Panie profesorze, i teraz tak, za te właśnie 10 miliardów złotych, które zostały wyciągnięte z polskich, naiwnych zresztą, przepraszam, że tutaj może niektórych tych tak. kupujących obrażę Polaków, ale niestety tak jest, za to prezes koncernu, pan dr Hans-Joachim Körbe, otrzymał na Zamku Królewskim z rąk prezydenta RP prestiżowy tytuł ambasadora polskiego biznesu. Bardziej przewrotny tytuł, jaki to jest biznes polski. To jest przecież sprzedawanie...
Biznes w Polsce, tak?
Biznes w Polsce,
biznes w Polsce, ale nie polski biznes, niestety.
Tak, teraz pani jeszcze tutaj bardzo sprytnie uzasadnia, że naturalnie nie szkodzi się sklepom, które są poniżej 100 metrów kwadratowych, ponieważ one... Te sklepy, żeby przeżyć, muszą się specjalizować w innych branżach. Proszę mi, panie profesorze, odpowiedzieć, w jakich branżach, skoro te sklepy w zasadzie oferują towary do wszystkich,
wielobranżowe.
Więc po prostu to jest następne...
To rozumiemy, to jedna sprawa. Pan o trzech chciał powiedzieć, to bardzo
tak.
proszę.
Panie profesorze, druga rzecz. Polska żywność. Ona jest dobra, ona jest smaczna, ale... do momentu, kiedy nie jest, są stosowane wobec niej normy unijne. Pan profesor wspominał o tych bananach, a ja tutaj dam przykład polskiej po prostu kiełbasy. Nie powiem, przez jaką firmę jest produkowana, ale tylko podam skład, żeby Polacy, też naiwni niestety, zorientowali się, co kupują i co zjadają. A więc skład tej szynki, która jest produkowana w Bielsku Białej, jest szynka, sól, przyprawy naturalne smakowe. Ja tutaj może skomentuję to. Przyprawy naturalne smakowe są to przyprawy chemiczne, które smakują jak naturalne. I dlatego nazywa się to przyprawy naturalne smakowe. Przecinek. Konserwant. Dwukropek. E250. Nikt z Polaków nie wie, co znaczy E250. A to są kody wszystkich różnych chemicznych środków służących do zakonserwowania, do polepszenia barwy oraz smaku. Następnie, przecinek, przeciwutleniacz E301, przecinek, wzmacniacz smaku E621, przecinek, stabilizator E452. Ja po prostu kupiłem to, raczej otrzymałem to jako podarunek, i przypatrzyłem się, zapakowana jest także po europejsku, panie profesorze, a więc ma jakiś sieldzik, jakąś kolorową, jakiś kolorowy dodatek. Niestety smak żaden. Nie dała się i przyznam się, że chciałem nakarmić psa sąsiada. Nic z tego nie wyszło. Też nie wziął tego do po prostu i nie ugryzł.
Tak, ja rozumiem pana, chcę po prostu potwierdzić, ci z nas, ja w każdym razie pamiętam wędlinę, ludowego wyrobu, ludowego, prymitywnego wyrobu i muszę powiedzieć, że po prostu nie jadam tych szynek, o których pan mówi. To jest tak obrzydliwe w porównaniu z dobrą, uwędzoną, ludową, wcześniej zamarynowaną, a później dobrze uwędzoną szynką, że to po prostu, to się nie nadaje do jedzenia. No, jedzą ci, którzy nie znali i nie znają smaku prawdziwej, dobrej, tradycyjnej polskiej szynki.
Ale
tak.
Przepisy Unii Europejskiej, panie profesorze, zmuszają tych producentów
prawdopodobnie
do
tak.
takiego manipulowania środkami żywnościowymi. Ja przypomnę, aktualnie toczy się olbrzymi spór już w tej chwili pomiędzy dwoma państwami. Awantura wybuchła miesiąc temu, a pierwsze sygnały były o wiele wcześniej, kilka miesięcy temu, o skażeniu nitrofenem zboża, które zostało później przerobione na karmę dla indyków i innego drobiu, a także paszy. W systemie sklepów z żywnością biologiczną, proszę zwrócić uwagę, że po prostu nie ma żadnej kontroli tej żywności biologicznej, skoro dostawało się to do tych sklepów, oraz z żywnością tak zwaną tradycyjną, bo żeby jedno od drugiego odróżnić. Awantura jest jakby odbiciem tego, co było 2 lata, kiedy w Belgii karmiono kury paszą z dodatkiem oleju silnikowego zużytego i były wtedy dioksyny. Teraz ta trucizna, która była w tej pszenicy i karmie, została razem z tymi zwierzętami wyeksportowana do Belgii. I kolejna awantura, co
no, rozumiem,
wolno wieść
tak,
i
to
nie.
Jest, to
natomiast
jest problem tego
Polacy
pasku,
się zastanawiają, czy wpuścić następnie 500 tysięcy ton zboża do Polski, czy nie. A każdy, kto się temu sprzeciwia, uważany jest, że jest wrogiem państwa i naturalnie przyjaciela Unii Europejskiej, która wcale takim przyjacielem nie jest. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję, szczęść Boże panu, tak, no ja bardzo sobie cenię polską żywność i ci Polacy, moi znajomi, też gdzie pojadą, wzdychają za polską żywnością, chociaż trzeba powiedzieć, że właśnie w Polsce coraz to więcej mamy sytuacji, w których trudno znaleźć prawdziwy chleb przypominający chleb z naszych młodych lat, prawda? Chleb sztucznie spulchniany, co powoduje u niektórych ludzi sztuczne spulchnienie żołądka, powiedzmy sobie, i tak dalej. No zaczynamy tęsknić za polską dobrą żywnością i rzeczywiście niezależnie od standardów Unii musielibyśmy tutaj polskie organizacje konsumenckie jakoś usprawnić w ich działaniu w obronie polskiej tradycyjnej zdrowej żywności, tak.
Dziękuję pięknie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica z Holandii. Chciałem się włączyć jeszcze do rozmowy z panem profesorem.
Bardzo proszę, już jesteśmy.
Możliwe, tak? Oto witam ojca Jana przy mikrofonie, no i pana profesora Bojarskiego.
Tak, witamy, dziękujemy, słuchamy.
Tak, panie profesorze, bardzo dziękuję za uzupełnienie moich wiadomości, które sam zbieram też od blisko 30 lat. Też się tym tematem pasjonuję właściwie tak samo jak pan, tylko że ja jestem samoukiem. No i po prostu próbowałem też na własną rękę znaleźć odpowiedź na to, dlaczego pomimo tego, że tyle się mówi na świecie o tym, żeby pomagać biednym krajom i tak dalej, i tak dalej, te kraje stają się coraz biedniejsze, problemy głodu nie są rozwiązane, a właściwie narastają itd., itp. Ja osobiście znalazłem częściową odpowiedź na to mniej więcej 20 lat temu. Właściwie całkowitą odpowiedź znalazłem na to. I oczywiście każdy wierzący człowiek, gdybyś cofnął do tego i zajrzał właściwie do Biblii, to przecież tam jest wyraźnie opisane, wyraźnie jest napisane, że w czasach ostatecznych nastaną dni wielkiego ucisku. Jeśli teraz będziemy na sprawy polityki patrzeć z innego punktu widzenia niż z tego, to po prostu nigdy niczego nie zrozumiemy. Po prostu nie pojmiemy do tego, do czego dążą właściwie rządcy tego świata. Dopiero jak spojrzymy z tego punktu widzenia, to nie tylko znajdziemy odpowiedź na to, do czego świat zmierza, ale również w pewnym sensie znajdziemy środki przeciwdziałania temu. Inaczej to po prostu my patrzymy, tak jak do tej pory, to patrzymy tylko na pewne fragmenty całości, która nam po prostu umyka z pola widzenia. No może dla chłonięcia trochę, ponieważ się emocjonuję bardzo, bym proponował, żeby pan profesor coś mi na ten temat odpowiedział, a ja jeszcze później spróbuję coś dodać.
Tak, no ja chciałem tu przypomnieć, że przeciwko temu, co się dzieje, wielokrotnie wypowiadała się Stolica Święta i mamy tutaj w dorobku ostatnich dziesiątków lat szereg kolejnych encyklik papieskich, które bardzo ostro wypowiadają się w tych sprawach, więc przypomnę encyklika Jana 23 Mater et Magistra 61 roku i Pacem in Terris 62 roku, niezwykle znana encyklika Pawła VI Populorum Progressio o rozwoju ludów i narodów, no i szereg encyklik, co najmniej dwie można wymienić, Jana Pawła II, Solitudo Rei Socialis z 87 roku i Centesimus Annus 1991 roku. Przypomnę, jak tutaj się wyraźnie mówi, jak zresztą Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes stwierdził wyraźnie, dobitnie, nadwyżki dochodów nie powinny być pozostawiane ludzkim kaprysom i obliczone na zysk egoistyczne spekulacje powinny być zakazane. Zwrócił też uwagę Sobór, iż ten niepohamowany liberalizm prowadził do dyktatury potępionej słusznie przez Piusa XI już w encyklice Quadragesimo Anno jako źródło międzynarodowego imperializmu finansowego. No to co dzisiaj jest, to jest przecież super międzynarodowy imperializm finansowy. To jest to właśnie dysponowanie nadwyżkami, tymi ogromnymi nadwyżkami, jedynie w ramach ludzkich kaprysów i obliczony na egoistyczny zysk, spekulacje bez żadnych ograniczeń. Jest to wbrew elementarnym prawom ludzkim i boskim, no i musi prowadzić do obrazy Bożej i rzeczywiście straszliwych klęsk, które muszą na świat moim zdaniem spaść, jeżeli nasza pokuta i modlitwa ich nie powstrzyma.
Bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo prosimy, proszę sobie wyłączyć radio.
Dobrze.
Jesteśmy już na antenie, słuchamy Pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca Jana i pana profesora Bojarskiego. Chciałam Krystyna z Oleśnicy. Ja chciałam powiedzieć, właściwie przyznać rację w ogóle panu profesorowi. Przed chwileczką było pytanie, jak my możemy włączyć się w uświadamianie ludzi
na pracę dla dobra, tak?
Tak jest. Ja myślę, że trzeba by było zaapelować do nauczycieli, żeby przede wszystkim mieli świadomość tego, że duża część autorytetu nauczycieli w okresie PRL-u legła właśnie dlatego, że ludzie, że nauczyciele stali się indoktrynowali młodzież, ani nie byli rzetelnymi przekaźnikami informacji. To również tyczy się nauczycieli akademickich. Ja pamiętam ze swojego okresu studenckiego, kiedy zdarzali się, ale bardzo rzadko zdarzali się nauczyciele akademickich z profesorskimi tytułami, którzy wręcz starali się zniewolić jeszcze nas, studentów. I myślę, że ta sprawa jest w dalszym ciągu aktualna, tylko my w tej chwili mamy doświadczenia po PRL-u i powinniśmy o tym pamiętać jako nauczyciele. I proszę sobie wyobrazić, że ja jestem coraz bardziej zdumiona postawą również niektórych księży. Jeżeli ja jestem w Strzebnicy na spotkaniu z księdzem profesorem i ten ksiądz profesor jako argument, żebyśmy szli do Unii, daje to, że pielgrzymi, którzy przyjeżdżają do Bazyliki, mówią, że nie chcą naszej polskiej ziemi, no dla mnie to jest argument poniżej jakiegokolwiek poziomu. To jest mniej więcej poziom pana Wiatra. I to jest najstraszniejsze. Ja obawiam się jednego, że jeżeli dojdzie do klęski, jeżeli wejdziemy do Unii Europejskiej, nie daj Boże, to ludzie, nie bacząc na to, że sami nie szukali argumentów, które w tej chwili są, można się dogrzebać do tego, jaka jest istota Unii Europejskiej, ale w razie klęski powiedzą. Przecież hierarchowie kościelni mówili, że trzeba wchodzić do Unii.
No tak, to jest wielki nasz ból i rzeczywiście wielkie zamieszanie. Ja muszę też z przykrością potwierdzić, że na różnych konferencjach naukowych nawet wielu profesorów tak jak gdyby nie widzi w ogóle alternatywy dla kraju, dla gospodarki, dla różnych spraw, tylko w układzie europejskim, zachodnioeuropejskim de facto, bo przecież nie można mówić o Unii Europejskiej, która no ledwie nieco ponad połowę Europy obejmuje. To wreszcie jest stale Unia Zachodnioeuropejska, a nie Europejska, prawda? Jej tam do Europy stale całej jeszcze dosyć daleko. Więc utożsamianie swojego myślenia, ograniczanie swojego myślenia do w ogóle jednego wariantu jest takim zasadniczym błędem również w myśleniu naukowym. Tutaj już ktoś mówił, no przeżyliśmy jedyną słuszną drogę do komunizmu, długo ona trwała, ale się skończyła. Teraz mamy jedynie słuszną drogę podobną do Unii Europejskiej. Myślę, że ona znacznie szybciej się skończy niż poprzednia,
ale
gdzie są autorytety?
Ale ofiar również. I jeszcze jedno, panie profesorze, jeżeli, żeby nie umknęło mi również, to bardzo ważne. Musimy również pamiętać i być bardzo ostrożnymi, jeżeli chodzi o tak zwane ugrupowania prawicowe. Dzisiaj na spotkaniu Ligi Polskiej, nie mylić z Ligą Rodzin Polskich. Szef tego ugrupowania Ligi Polskiej, jeszcze raz zaznaczam, pan Pyszko, przyznał się, że jest Żydem, ale stwierdził, że on jest demokratycznym Żydem. No, musimy jeszcze o tym pamiętać. Ludzie w dobrej wierze w tej chwili, ci, którzy chcą ratować Polskę, chcą należeć do organizacji, która nie miałaby nic wspólnego z kłamliwą propagandą. Okazuje się, że trafiają co chwileczkę na takie rafy, z których trudno jest wyjść. Jeszcze do tego mówię, nakładają się wypowiedzi autorytetów, nakładają się na to wypowiedzi hierarchów kościelnych i ludzie naprawdę nie wiedzą, gdzie jest prawda. Bo nie wszyscy słuchają Radia Maryja o tej porze, nie wszyscy czytają nasz dziennik i nie dziwmy się, że dla nich w tej chwili nawet taka postawa, że już jest tak strasznie źle, że może w tej Unii będzie lepiej. I rozmowy na przykład z młodymi ludźmi są dlatego tak trudne, bo argumentacja na przykład moich uczniów idzie w tym kierunku. No przecież ksiądz mi powiedział, że to jest dobre. I co ja mam na to powiedzieć? Chcąc chronić jeszcze autorytet Kościoła, ja mam usta właściwie zamknięte.
Tym, że ja może wejdę w słowo, czasem ten młody człowiek akurat tutaj mówi, że ksiądz mi mówił, że to jest dobre, ale ksiądz mu mówi również o sprawach moralnych.
Tak jest.
A już tutaj się nie powołuje
tak
na
jest.
Księdza. Ja myślę, że bardzo serdecznie Pani dziękujemy za ten telefon, ponieważ telefony jeszcze dzwonią, inni też pewnie chcieliby się dodzwonić. Dziękuję pięknie, pozdrawiam tak serdecznie. Proszę. Szczęść Boże, bardzo proszę Panie profesorze.
Tak, ale ja bym jednak tutaj powiedział, że jest cenna wypowiedź Episkopatu Polski dotycząca stosunku do Unii Europejskiej, chyba jeśli pamiętam z 21 marca tego roku, i Unia Europejska, przepraszam, i Episkopat Polski, ale wiem również, że i Stolica Apostolska stawia bardzo twardy warunek. Ustawodawstwo europejskie musi się odwołać do prawa Bożego. Musi wyraźnie określić uprawnienia Kościoła katolickiego jako struktury kościelnej w warunkach działania Unii Europejskiej. Te wymagania są tutaj coraz to mocniej akcentowane wobec coraz bardziej zlaicyzowanej ekspozycji ustawodawstwa Unii Europejskiej. Wydaje mi się, i można mieć nadzieję, że wielu naszych kochanych duszpasterzy, którym stale jesteśmy wdzięczni, że są, jaki to jest skarb, że my w Polsce mamy naszych kochanych księży, że jest się gdzie wyspowiadać, że człowiek ma szansę przed śmiercią jeszcze sakrament ostatniego namaszczenia na tą drogę uzyskać, a tego nigdzie w zachodniej Europie nie ma. Tam obywatel nie ma takiej szansy. Więc Bogu dzięki tym naszym księżom. Ale ich też zapraszamy, żeby nie tylko słuchali agitacji, żeby jednak sięgnęli, każdy chwali swoje, ja tą książeczkę, którą napisałem, ale dlatego, żeby właśnie te argumenty tutaj przeciwne przedstawić, że jednak każdy z nas ma obowiązek docierania do prawdy, a szczególnie nauczyciel, a szczególnie duszpasterz. Jeżeli już się chce wypowiadać na temat Unii, no ma szczególny obowiązek poznać argumenty za i argumenty przeciw. Jeżeli w kółko słyszy argumenty za, to tym bardziej ma obowiązek sięgnąć do argumentów przeciw. No, historycznie można powiedzieć, jest bardzo złe doświadczenie, gdy hierarchia kościelna ma jakąś obcą niż naród orientację. Tu musimy sobie przypomnieć tą historię w Czechach, przed wojnami husyckimi, które zdecydowały o laicyzacji, protestantyzacji właściwie Czech, gdy przez 100-200 lat hierarchia kościelna w Czechosłowacji reprezentowała stale taką proniemiecką orientację. No to wreszcie czeski lud się zbuntował. Zbuntował się w zasadzie przeciwko Niemczyźnie, która się panoszyła. No. Panoszyła się w Czechach, panoszyła się w średniowieczu i w Polsce, przypomnijmy, prawda? Prawda. Ale ponieważ ta Niemczyzna znajdowała jakieś oparcie wśród wyższego duchowieństwa, to w efekcie z tego zrobiło się, prawda, rewolucję nie tylko antyniemiecką, ale husycką, antykościelną rewolucję. No, prawda? To jest wielka groźba, która tutaj jest dla wszystkich nas katolików ostrzeżeniem, żeby nie łączyć katolicyzmu polskiego z laicką, masońską strukturą zachodnioeuropejską. To jest słuszna uwaga.
Jeszcze jedno, bo czasem również, panie profesorze, pojawiają się takie argumenty, że Polska musi wejść do struktur unijnych po to, żeby te struktury zewangelizować. No może tylko tyle powiedzmy, że przecież Kościół jest jeden powszechny i Kościół ma swoje struktury. I chociażby dzisiaj wielu polskich kapłanów pracuje
we Francji. W krajach, prawie wszystkich stolicach są przecież duszpasterstwa, nie tylko polskie dla Polaków, ale polscy księża pracują w ogólnym duszpasterstwie. Z tego co wiemy, co chcę też tutaj wyraźnie zaakcentować, to daleko łatwiej oddziaływuje się na na takie totalno-ideologiczne struktury, jakim jest struktura unijna, przez pewien kontekst zewnętrzny, niż wewnętrznie każde z naszych państw, każda z naszych społeczności w Unii Europejskiej zostanie zupełnie zmarginalizowana i pozbawiona własnego głosu. Tymczasem znajdując się na zewnątrz Unii, możemy mówić polskim głosem i ten głos do Unii dociera. Jeżeli Polacy wypowiedzą się zdecydowanie przeciwko Unii Europejskiej i to zarówno wypowiedzą się zdecydowanie przeciwko Unii Europejskiej, sięgając do argumentów ekonomiczno-gospodarczych, jak i ideowo-religijnych, to będzie to ogromny impuls zewnętrznego oddziaływania właśnie dla ludzi myślących. W ramach samej Unii Europejskiej jest bardzo wielu przecież ludzi, którzy myślą tak samo jak Polacy. Przecież wielu ludzi spotkałem, którzy mówią, a po co nam w bogatej Unii Europejskiej jakieś ubogie peryferia Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii. Po co to nam w Unii Europejskiej? Niech oni się rozwijają, będą naszymi partnerami. Po co nam to? My mówimy to samo. Po co my wam mamy zawadzać w Unii Europejskiej, a wy macie udawać, że nam pomagacie, a my mamy niby udawać, że jesteśmy jacy tam u was? Pozwólcie nam się rozwijać, będziemy waszymi partnerami. My nie tworzymy wrogiego obozu w stosunku do Unii Europejskiej. My chcemy stworzyć wspólnotę krajów byłych słowiańskich, narodowych, wspólnotę narodowych państw Europy Środkowej jako pełnoprawnego, równoważnego partnera dla Unii Europejskiej, a nie satelitę czy państwo marginalne dla Unii Europejskiej. Tak.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę wszystkim słuchającym naszego radia, że gościem Państwa i Radia Maryja jest pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bojarski. Za chwilę będziemy łączyć się ze Stanami Zjednoczonymi, zatem uświadommy sobie, że nie wszystko jest stracone. Jeszcze Polska ma szansę.
Które jak garść ogromny skrywają pod maskami. Na tych skrzydłach ułamane wreszciem ogniem nadane. A te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni grają. A te skrzydła już sztandary niepodległej starej wiary. Jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła odkrajone, tylu bitwach poranione, choć znalazły, dobierały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze to nam bardziej wyszły, jeszcze tylko walka jedna wojska.
Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, i jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. A te skrzydła połamane, deszcze ogniem wyprawiane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary.